Radio Księgarnia. Zapraszają Paulina Bandura
i Sylwia Miłkowska.
Witamy w czwartym i ostatnim odcinku podcastu Radio Księgarnia.
Podcast powstał jako część projektu Krakowskie Księgarnie na Medal, realizowanego przez Fundację Miasto Literatury i dofinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
W tym odcinku audycji gościmy Krystynę Medlarz z księgarni Italicus przy ulicy Kremerowskiej 11 i Macieja Oleksego z księgarni Lokator przy ulicy Mostowej 1.
Z naszymi gośćmi porozmawiamy o tym, jaką literaturę zagraniczną czyta się w Polsce i jak się ją wydaje.
Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszamy do wysłuchania sondy, którą przeprowadziłyśmy wśród klientów krakowskich księgarni. Zapytałyśmy ich, jakie książki polecają na prezent.
Zapraszamy do słuchania.
Reklama.
Twoja podróż zaczyna się w Bonobo. Zapraszamy do księgarni podróżniczej po książki i na spotkania.
W księgarni pod Globusem lubimy pogadać o książkach.
Antykwariat Abecadło to miejsce z książkami w dawnej aptece, w której zobaczymy, że my ludzie i nasza historia to coś więcej niż myśleliśmy.
Spółdzielnia Ogniwo, mała księgarnia, wielkie idee.
Jakie książki poleca pan na prezent pod choinkę?
Wszystkim dzieciom w rodzinie daję książkę Lolek pana Adama Wajraka, bo w ogóle Lolek to jest pies, który naprawdę istnieje i pan Wajrak tego Lolka ma w posiadaniu. To jest historia o tym, jak oni znaleźli psa albo pies znalazł ich. I co najciekawsze w tym wszystkim, jest opowiadana z punktu widzenia zarówno ludzi, jak i psa. Bardzo fajna rzecz, moje dzieci były zachwycone, więc inne dzieci też muszą być. Dla kolegów moich biorę książkę Król Szczepana Twardocha. Teraz o niej głośno, bo nakręcony jest serial, ale ja ją czytałem jeszcze zanim serial powstał i powiem tak, ta książka mnie przekonała do pana Twardocha. Wcześniej jakoś nie wiem dlaczego nie byłem przekonany do tego pisarza. Rzecz się dzieje w Warszawie, jest to, moim zdaniem jest to po prostu świetny kryminał, ale właściwie, no właśnie nie tylko kryminał. To jest kryminał plus coś jeszcze, a co jeszcze, no to warto zajrzeć do środka i się przekonać samemu.
Co polecam pod choinkę? Pod choinkę polecam książkę norweskiego pisarza Tor Auge Bringsværda. Lekturę nie tylko dla miłośników psów, ale też dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o psach. Z trochę innej perspektywy niż mówią o nich przewodniki. Hał, psy, pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach. Książka wydana przez Marginesy. Pięknie ilustrowana, pokazująca też historię kultury w oparciu o psie historie. I myślę, że każdy znajdzie coś w niej dla siebie ciekawego i odkrywczego.
Książki poleca pan na prezent świąteczny?
Fajne. To znaczy polecę te, które lubię czytać, czyli na pewno książki Kinga, bo jeden z moich ulubionych autorów. A jeśli ktoś lubi podróże kulinarne, to polecam poradniki Bartka Kierzuna, czyli Portugalia do zjedzenia, Italia do zjedzenia, ewentualnie Stambuł do zjedzenia.
Jakie książki polecasz na prezenty świąteczne?
Serię o Dunii. Ja z moją koleżanką bardzo lubimy te książki i to jest o dwóch przyjaciółkach, które się bardzo lubiły.
Dziś naszymi gośćmi są Krystyna Medlarz z księgarni Italicus i Maciej Oleksy z księgarni Lokator.
Z racji ograniczeń pandemicznych i natłoku różnych zajęć w sezonie świątecznym czy przedświątecznym rozmawiamy przez Skype, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi konstruktywnej dyskusji i nie będzie nam nic zakłócać rozmowy.
Na koniec naszego cyklu Radio Księgarnia wybrałyśmy księgarnie, które bardzo się wyróżniają na rynku księgarni krakowskich i chciałyśmy zacząć od pytania, waszym zdaniem, jakie są te księgarnie? Pani Krystyna, może pani opowiedzieć o Italicusie?
Tak, ja nazywam naszą księgarnię niszą, dlatego że nasza publiczność rzeczywiście jest dość specyficzna. To znaczy trzeba znać język włoski albo przynajmniej chcieć go poznać, dlatego że księgarnia jest przeznaczona dla tych osób, które język włoski znają, doskonalą jego znajomość bądź też zaczynają się uczyć, ponieważ my głównie proponujemy podręczniki i wszelkie materiały dydaktyczne, ale też coraz więcej literatury pięknej. Także jest to księgarnia dla miłośników kultury i języka włoskiego.
Ale z tego co wiem, to też Państwo mają trochę w swojej ofercie książek autorów polskich, ale tłumaczonych na włoski.
No, oczywiście, tak, tak. Ja śledzę na bieżąco rynek włoski, to znaczy to, co we Włoszech jest wydawane. Ostatnio, na przykład, znaczy ostatnio, w zeszłym roku był wydany Pan Tadeusz na przykład, więc natychmiast go sprowadziliśmy. I te książki też cieszą się popularnością, jako że coraz więcej jest u nas Włochów, albo też nasi klienci mają przyjaciół we Włoszech i obdarowują ich książkami polskimi.
Maćku, opowiedz o lokatorze.
Znaczy, lokator jest dość specyficznym miejscem. Zazwyczaj klienci przychodzili do nas na kawę i przeglądali książki. Teraz jest to nieco utrudnione, ale działamy. Normalnie kawę wydajemy na wynos. Natomiast lokator jest chyba o tyle specyficznym miejscem, że on się przeistaczał na przestrzeni lat, od dobrych 8 lat, o ile mnie pamięć nie myli, działa właśnie jako księgarnia, która jest dodatkowo połączona z atelier Piotra Kalińskiego, czyli właściciela, którego można tam też właśnie spotkać przy pracy nad linorytami. Piotr jest grafikiem i założycielem wydawnictwa Lokator. W zasadzie jego autorstwa jest większość opraw graficznej wydawnictwa, tam poza paroma tytułami.
A powiedz, co Lokator wydaje, bo to też jest tak, że to są książki zazwyczaj jednak autorów zagranicznych, to znaczy celujecie bardziej w autora zagranicznego aniżeli polskiego, co też wydaje mi się dość odważnym gestem w dzisiejszych czasach w Polsce.
Tak, znaczy przede wszystkim z jednej strony są to autorzy z kręgu grupy eksperymentalnej ULIPO z Jorgem Perekiem na czele. Z drugiej to jest Fernando Pessoa i literatura portugalska. Aktualnie mamy 4 tomy dzieł wybranych Pessoi. Ostatnio ukazały się poezje Alberto Carreiro w tłumaczeniu Gabriela Borowskiego. Jest to drugi przekład na język polski, bo wcześniej były wydawane przez Czułego Barbarzyńcę w tłumaczeniu Wojciecha Herhalisa. Ale tak, znaczy jeszcze jedną taką niszą jest literatura szwedzka. I tutaj odpowiada za nią w zasadzie nasza dobra znajoma Justyna Czechowska, która trochę też jest takim przykładem bardzo zaangażowanej tłumaczki, jakby w promowanie jakby kultury i literatury, w związku z czym też te książki akurat bardzo, w większości bardzo dobrze się sprzedają, bo Justyna ma odpowiednie zaplecze też, żeby je jakoś wypromować i na przykład w wakacje wydaliśmy taki zbiór, taki plus, trochę taki powrót do takiego dziecięcego, do takiej dziecięcej wyobraźni Petera Mickiewicza, szwedzko-fińskiego autora. On został wydany, zilustrowany został przez synów Piotra i właśnie była to dla nas taka trochę niewiadoma, bo my się zastanawialiśmy, kto po to właściwie sięgnie, bo to jest niby książka dla dorosłych, ale jednak bardzo specyficzna, a ona się okazała całkiem sporym sukcesem. Właśnie ludzie jakoś chętnie sięgali po tę tajemnicę uczuć, więc też, tak jak mówisz, no jest to niepewne, ale też niekiedy potrafi pozytywnie zaskoczyć.
Czyli pasja i autorski wybór są jakąś gwarancją sukcesu.
Znaczy trochę tak, na pewno jesteśmy na tyle małym wydawnictwem, że też większość osób, które pracują przy tych książkach, czy to tłumacze, czy redaktorzy, jakby są bardzo zaangażowani w to. Znaczy to są, w większości są to książki, które sami tłumacze jakby proponują nam do wydania, w związku z czym oni też się mocniej angażują o wiele w te teksty i potem też właśnie nawet po premierze to jakoś rezonuje w środowisku.
Pani Krystyno, a skąd pomysł na taką księgarnię właśnie, na literaturę włoską, po włosku w Krakowie?
Pomysł otwarcia, stworzenia księgarni włoskiej powstał bardzo dawno, a mianowicie pod koniec, na przełomie lat 80. i 90. Ja wówczas byłam aktywną nauczycielką, zaczynałam też bardzo intensywnie tłumaczyć i po prostu wówczas nie było żadnych ani podręczników, ani literatury, ani słowników, no trzeba było to sprowadzić, więc zaczęłam powoli importować, nawiązałam kontakty z wydawnictwami włoskimi i zaczęłam sprowadzać to, co byłoby potrzebne dla mnie i dla takich italianistów jak ja. No i tym sposobem powstała księgarnia. A później, oczywiście bardzo intensywnie uczyłam tego języka ja i koledzy, w związku z tym coraz więcej publiczności w Polsce znało ten język, czyli nadszedł moment, żeby zacząć sprowadzać literaturę wszelkiego rodzaju. I rzeczywiście cieszy się dużą, dużą popularnością.
A jaką literaturę Państwo mają? Co się czyta włoskich autorów? Jakich Polaków czytają Włosi i co można przeczytać, jeśli chodzi o polską literaturę?
Te nazwiska bardzo znane i wypromowane we Włoszech, a mianowicie Wisława Szymborska od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Kapuściński, wszystkie książki Kapuścińskiego były tłumaczone, wydane przez wydawnictwo Feltrinelli i są poszukiwane nadal. No a ostatnio oczywiście książki Olgi Tokarczuk. Także mamy je i sprzedajemy. Z włoskich autorów, no ostatnio takim przebojem są książki Eleny Ferrante. My je mamy wszystkie w oryginale i cieszą się powodzeniem. Poza tym też kryminały jak najbardziej. Postanowiłam na zakończenie roku postawić na literaturę taką najambitniejszą i rzeczywiście przygotowujemy newsletter. Tutaj nawiasem powiem, że my mamy klientów w całej Polsce, dlatego że księgarnia jest księgarnią też i wysyłkową. Bieramy zamówienia online i je później wysyłamy, realizujemy. No więc o wszelkich naszych inicjatywach staramy się naszych klientów informować newsletterami i teraz przygotowujemy właśnie newsletter pod tytułem Co to znaczy dobra książka? No dobra książka najłatwiejszy, prawda? Na przykład mówimy, co kupimy na prezent? A, jakąś dobrą książkę. Co to znaczy jakaś dobra książka? Więc pomyślałam sobie, że dobrą książką na pewno jest książka już nagrodzona. My mamy nagrodę Nike, Włosi mają premio Strega i zebrałam to, co mogłam zebrać. Sprowadziłam z ostatnich wszystkie nagrodzone książki, no nie wszystkie, te, które mogłam, nagrodzone tą właśnie nagrodą. No i zaproponuję ją, podpowiem osobom, które szukają jeszcze prezentów w postaci dobrej książki, podpowiem kilka tytułów nagrodzonych premio Strega.
A pani ulubiona włoski autor, autorka, jakiś nurt literatury włoskiej?
W ostatnich latach bardzo mi się podobała twórczość Gianrico Carofiglio. To są niby kryminały, ale to nie są takie prawdziwe kryminały. To są właściwie rozprawy na temat sprawiedliwości, na temat moralności w systemie prawnym. Również na temat znaczenia słowa. Słowo jest ogromnie ważne i w każdej dziedzinie, i w sądzie, i w medycynie, i w psychologii. No w każdej dziedzinie naszego życia słowo jest narzędziem niezwykle ważnym. Czyli nie tylko w literaturze się liczy. Słowo wychodzi od literatury i oczywiście później oddziałowuje na różne sfery naszego życia. I za to bardzo cenię tego pisarza. Pisze niby kryminał, a Gianrico Carofiglio ma za sobą wiele, wiele lat pracy jako prokurator, więc jeżeli on wypowiada się na temat działania systemu sprawiedliwości, to wie, co mówi. Więc można zaufać takiemu pisarzowi.
Zawsze do naszego podcastu Radio Księgarnia dokładamy taką mini sondę wśród klientów różnych księgarni. W tym oczywiście odcinku pytamy o to, jakie książki poleciliby na prezent. Więc zobaczymy, co nam z tego całego odcinka wyjdzie. Natomiast ja mam pytanie, a co to dla Ciebie, Maćku, oznacza dobra książka? Dla lokatora, dla Ciebie jako pracownika lokatora?
Znaczy w lokatorze myślę, że bardzo dużą uwagę przykładamy też do tego, jak książka jest wydana i to zwłaszcza w przypadku literatury dziecięcej. Tam nawet kładziemy chyba większy nacisk właśnie na formę niż na treść. To znaczy staramy się wybierać książki, które są porządnie wydane, które są ładne i to często mam pewne grono powiedzmy ulubionych ilustratorów, których staramy się zawsze ściągać, czy to właśnie Emilia Dziubak, czy to Iwona Chmielewska, więc to jest też takie dość szerokie grono, powiedzmy, od takich bardziej popularnych książek do takich trochę bardziej nieco bardziej niszowych. Dlatego też, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, no to mamy bardzo dużo picture booków i to jest w zasadzie taki trzon tego naszego działu dziecięcego, natomiast staramy się to też stosować w przypadku literatury dla dorosłych, tak, literatury pięknej. Tutaj wprawdzie niekiedy następują odstępstwa od tego, bo niekiedy trzeba ściągnąć jakiegoś ważnego pisarza, chociażby też właśnie nagrodzonego Noblem, tak, które książki nie wyglądają powiedzmy najładniej, no ale...
Liczy się też wnętrze, nie tylko okładka. Znaczy,
tak, tak. Ale jednak na pewno to, jak książka jest wydana, jest dla nas ważne. To też widać chociażby po książkach lokatora, które są takimi obiektami bardzo fizycznymi. To znaczy, myślę, że to widać po książkach projektowanych przez Piotra, że on patrzy bardzo całościowo na te książki i co na przykład nie do końca, myślę, trafia do odbiorców w sprzedaży internetowej, ponieważ te jego książki często na przykład mają, jakby tak jak przynajmniej w tej serii Fernando Pessoi, którym ich obwolutach na dobrą sprawę tytuł jest na czwartej stronie okładki, a na pierwszej jest po prostu grafika, tak? Więc to jest takie działanie, powiedzmy, nie do końca korzystne marketingowo, ale w jakiś sposób też zachęcające odbiorcę i jakoś intrygujące. Natomiast jeśli chodzi o to, czym dla mnie jest dobra książka, kiedy ktoś mnie pyta, to najczęściej staram się polecać to, co sam czytałem, chociaż wiadomo, że niekiedy po krótkiej rozmowie z klientem jestem w stanie wyczuć, że to mamy jednak po prostu bardzo odmienne gusta, dlatego wtedy staram się jednak skłonić ku czemuś innemu, ale myślę, że to jednak w większości przypadków się sprawdza, że coś, co nas samych jakoś zauroczyło i zainspirowało, że jeśli też fajnie o tym opowiemy, to kogoś to może zachęcić i ktoś może ten właśnie świat tej książki odkryć, tak jakby.
Podbiję trochę to pytanie, bo Lokator zawsze był taką księgarnią znaną z mocno autorskiego doboru. I okej, mówisz o tym właśnie, że macie książki, które zostały nagrodzone i wypada je mieć, ale większość tego, co macie na półkach, no to jest to, co przynajmniej robi to takie wrażenie, wybieracie i tak jak księgarz księgarza, chciałam cię zapytać, jak ten proces u was wygląda? Czy to jest tak, że każda z osób, która pracuje, ma możliwość zamawiania książek, czy razem, nie wiem, macie zebrania dwa razy w tygodniu? Jak to wygląda?
Czy szef rządzi po prostu?
Znaczy, oczywiście głos decydujący ma szef, natomiast powiedzmy, że jest otwarty na tyle na współpracę, że kiedy ktoś inny coś zaproponuje, to on to oczywiście uwzględnia i też niekiedy nawet, kiedy sam powiedzmy jest do czegoś sceptyczny, to potem jest w stanie na przykład to przeczytać i nagle zmienia zdanie. Ostatnio tak mieliśmy na przykład ze wznowieniem Alessandry Baricco z Jedwabiem, który ja mówię, Piotr, musimy to mieć, to jest cudowna książka. A on mówi, nie, no przecież to okładka taka sztampowa, ściągnął, przeczytał, mówi, nie no, to jest super, nie no, to jakby domawiamy, nie? Więc to różnie to też z tym bywa, ale tak, no głównie Piotr, on też ma swoich ulubionych autorów, tak, którzy mają swoje własne półki, tak jest na przykład z Kunderą, Saramago z Marajem, są stale domawiani i zawsze można ich znaleźć w naszej ofercie. Natomiast ja i Olga Sabała, która też z nami pracuje, też staramy się swoje co nieco dołożyć. Olga, zwłaszcza jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, ona ma bardzo, że ma taką bardzo fajną wrażliwość, której mi niekiedy brakuje, ale raczej działamy zespołowo.
A ty masz już półkę swojego ulubionego autora w księgarni?
Nie, znaczy to jest ten problem, że po prostu, że znaczy moim ulubionym pisarzem jest w zasadzie Italo Calvino i niestety aktualnie niewiele jego książek jest dostępnych, znaczy mamy powiedzmy niedawno wydane eseje w Piwie, bardzo fajne, po co czytać klasyków, Mamy tam baśnie włoskie wydane przez Czułego Barbarzyńcę już parę lat temu, natomiast te jego główne dzieła, tak jak na przykład jak Cudowne Niewidzialne Miasta, czy Jeśli Zimą Nocą Podróżny, są od paru lat wyczerpane i raczej nie zapowiada się, by ktoś je wznowił niestety.
Lokator musi je wydać.
Italicus musi coś też z tym zrobić, bo to jest włoski autor kolejny, którego wymienia Maciek właśnie.
My go mamy, trzeba to czytać po włosku. Mamy zarówno wszystkie dzieła Baricco, jak i Calvina, jak najbardziej. To jest już klasyka właściwie we Włoszech, także my te książki u siebie mamy.
Maciek, musisz zacząć się uczyć włoskiego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Znaczy, wiesz co, ja się uczę włoskiego, tylko jakby jeszcze trochę. No myślę, że...
Calvino nie jest łatwy. Pisze dość trudnym językiem.
Lokatorka dała mi kiedyś na prezent... Na początku dała mi pieśni Leopardiego po włosku, ale rok później na urodziny stwierdziła, że jednak to chyba troszkę przestrzeliła i przyniosła mi po prostu właśnie zresztą kupioną w Italicusie Papirofobię. Jakby taką książkę dla dzieci właśnie z bardzo mocno pociągniętym wątkiem czytelniczym, więc to raczej jestem na tym drugim etapie, myślę.
No, słusznie, ale to można wybrać jakiegoś innego autora, literaturę również ambitną, ale językowo łatwiejszą, więc można by połączyć tutaj te dwa oczekiwania.
Chciałam jeszcze panią Krystynę zapytać o to, jak wygląda rynek książki we Włoszech i czym różni się od polskiego?
Trudno mi będzie odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy nie śledzę danych, ale rynek włoski wydaje mi się, że ma się dobrze. Na przykład nie tak dawno, może miesiąc temu, kiedy znów były wznawiane wszelkie restrykcje, zamykane sklepy i tak dalej, księgarnie włoskie wywalczyły sobie uznanie książki za produkt pierwszej potrzeby. W związku z tym księgarnie pozostały otwarte, tak jak sklepy spożywcze. Bardzo mi się ta inicjatywa podobała.
A czy, nie wiem, czy ma pani właśnie takie informacje, czy księgarnie we Włoszech, księgarnie takie kameralne, niezależne jak nasze, mają łatwiej, trudniej, tak samo trudno?
Mają też trudniej, ale rynek, czy państwo włoskie jest, wydaje mi się, jest wrażliwe na potrzeby księgarzy i ułatwia działanie księgarniom takim małym, kameralnym. Chodzi o to, żeby nie tylko funkcjonowały księgarnie sieciowe, ale również rynku, więc są różnego rodzaju ułatwienia, puszczam czynsze, podatki, no, tego typu.
A czy pani, ja nie pytam oczywiście o jakieś liczby konkretne, ale czy to nie jest tak, że we Włoszech to czytelnictwo, ten poziom czytelnictwa jest znacznie wyższy niż w Polsce? Sprzedaż książek, taka średnia ilość egzemplarzy danego autora jest dużo wyższa niż w Polsce?
No to zależy od autora. Natomiast rynek księgarski jest pod pewną ochroną, również w ten sposób, że nie ma takich, książka pojawia się na rynku i u nas natychmiast jest sprzedawana w różnych takich sieciach z rabatem 30%, 35%. Więc żeby sprzedać taką książkę w ten sposób, nie trzeba mieć księgarni. No wiadomo, prowadzenie księgarni to jest duży wysiłek, to jest stworzenie pewnego środowiska i tak dalej, więc nie można sprzedawać książki z rabatem 30%, kiedy wydawnictwo też daje rabat 30%, także tutaj zupełnie nie ma takiej możliwości, czyli po prostu jest jakiś limit, poniżej którego zejść z rabatem nie wolno. I to chroni również. Potem chyba po roku można dopiero wprowadzać rabaty.
Chcielibyśmy to zrobić w Polsce,
właśnie,
ale...
Właśnie, to bardzo by pomogło.
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo rozmawiamy o literaturze zagranicznej, o tym, że w Polsce się taka literatura, mam wrażenie, gorzej sprzedaje i mniej chętnie czytana. Aczkolwiek mam wrażenie, że to się w ostatnim czasie zmienia. To znaczy mam wrażenie, że ta literatura polska, która jakby była priorytetowa, tak myślę, wśród czytelników i klientów księgarni, zaczyna zstępować, prawda? To znaczy, że ta literatura zagraniczna zaczyna się cieszyć coraz większym zainteresowaniem i też, no powiedzmy sobie, no może nawet trochę więcej jest wydawana niż była kilka lat temu. Po co czytać literaturę zagraniczną? Co daje nam?
No mnie się wydaje, że to jest jeden z aspektów, aspektów, czy też przejawów tego, że jesteśmy coraz bardziej Europejczykami, czyli interesujemy się tym, co myślą przedstawiciele innych narodów, jak żyją ludzie w innych państwach. No jest to kwestia otwarcia się, ale również też jest to kwestia, że znamy coraz bardziej języki obce, coraz więcej podróżujemy i ten świat się poszerzył, czyli nie tylko poszerzył się turystycznie, ale również i mentalnie, kulturalnie. I to jest bardzo, bardzo pozytywne. A czy się książka sprzedaje, czy nie, to, no to tutaj niestety zależy też od promocji. Tutaj trzeba włożyć bardzo dużą pracę, żeby książkę wypromować.
Znaczy, myślę, że to, co najważniejsze, pani Krystyna już powiedziała właśnie, żeby też otworzyć się na inną perspektywę. Myślę, że też często sięgamy po coś obcego, dlatego że no, chcemy znaleźć jakąś taką własną tożsamość i dzięki temu też możemy jak inaczej spojrzeć na samych siebie. Natomiast jeśli chodzi o promowanie literatury obcej, to myślę, że tutaj warto przede wszystkim docenić tłumaczy i tłumaczki. I to świetnie widać, tak jak właśnie już wspominałem w przypadku Justyny Czechowskiej, która bardzo angażuje się w książki, które tłumaczy. Potem też bardzo chętnie uczestniczy w różnych spotkaniach, audycjach i można powiedzieć, że w jakiś sposób osobiście promuje te książki. I to też widać po sprzedaży, tak szczerze mówiąc, że w większości przypadków lepiej sprzedają się te książki, które właśnie w jakiś sposób są obecne, mają jakiegoś takiego ambasadora, ambasadorkę w postaci, no najczęściej właśnie, no, najprościej tak, jakby tłumacza, tłumaczki, zwłaszcza w przypadku autorów nieżyjących.
Ja mam jeszcze ostatnie pytanie, takie na koniec. Jak Talnikus i jak Lokator radzą sobie w ostatnich czasach, jak radzą sobie w czasie pandemii?
No, radzimy sobie dzięki temu, że mamy sprzedaż wysyłkową. Mhm. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Dopóki poczta i kurierzy pracują, no to książki mogą krążyć po Polsce. A poza tym jesienią też sprzedajemy sporo podręczników, więc to nam też pomogło. Natomiast na pewno wiosna będzie okresem bardzo trudnym, tak przypuszczam. Już nie będzie to okres prezentowy, nie będzie to okres podręcznikowy, więc no, łatwo nie będzie.
Lokator, jak sobie radzi w pandemii?
My chyba jesteśmy jedną z nielicznych księgarni, które wciąż bazują jednak na sprzedaży stacjonarnej. Znaczy, mamy sprzedaż wysyłkową, natomiast na stronie tylkodobreksiążki.pl sprzedajemy książki wydawnictwa Lokator. Można oczywiście u nas zamawiać książki wysyłkowo najłatwiej chyba przez, pisząc do nas po prostu przez Facebooka i część osób rzeczywiście tak robi. Po prostu dogadujemy się, opłacamy przelew, tak, i wysyłamy paczkę. Natomiast muszę przyznać, że co mnie nawet trochę zdziwiło ostatnimi czasy, że teraz na jesieni, właśnie w zimie, ludzie jednak o wiele chętniej przychodzą do księgarni niż na wiosnę. Powiedzmy, że albo trochę już mają dość, albo też już tak nie boją wirusa. Ewidentnie są stęsknieni za tym, żeby móc sobie przyjść, właśnie siąść w księgarni z kawą i na spokojnie posiedzieć, poczytać. Aktualnie przygotowując się trochę na ten czas po Nowym Roku, na ten zastój, który zazwyczaj następował jakby w styczniu i w lutym, mamy nadzieję, że będziemy mogli się już wtedy normalnie otworzyć razem z tą częścią gastronomiczną. Dlatego też aktualnie do każdych zakupów książkowych dodajemy takie zaproszenia na kawę, które będzie można realizować właśnie od Nowego Roku, żeby jakoś zachęcić klientów do powrotu. Natomiast co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Na razie ruch przedświąteczny jest rzeczywiście całkiem spory, zwłaszcza w weekendy. Ludzie, myślę, że kupują książki teraz nawet chętniej niż powiedzmy rok temu, przed świętami. Zresztą nawet jeden klient właśnie przyszedł i mówił, że wie pan, no ja się nie dziwię, bo jak ja bym miał jeszcze teraz od Mikołaja nic nie dostać, to ten rok to już był w ogóle beznadziejny.
To prawda, zgadzam się z tym panem.
Więc świetnie się sprzedają, zwłaszcza książki dziecięce, ale też książki, tutaj mamy też taki wybór, powiedzmy, autorskich książek kucharskich, które muszę przyznać, że szef na przykład testuje poszczególne przepisy i aktualnie mamy w lokatorze modę na kuchnię żydowską. To przede wszystkim dietorajska kuchnia żydowska z wydawnictwa Znak, ale oprócz książek kucharskich też takie wydania albumowe, jak teraz na przykład właśnie Admirałowie Wyobraźni z Dwóch Sióstr, czy dosłownie z charakteru. To wiadomo, że takie książki, powiedzmy, nieco droższe na prezenty sprzedają się w większej ilości niż normalnie.
Ale słowem, nie jest źle.
Nie jest źle, tak. Ale tak, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Tak.
Chciałabym dodać, że my oczywiście też promowaliśmy, czy promujemy książki kucharskie i w ramach tej promocji zorganizowaliśmy w zeszłym tygodniu spotkanie online z aktorką znaną z telewizji, autorką książki kucharskiej i pasjonatką gotowania. Więc było bardzo przyjemne spotkanie. Każdy był w kuchni u siebie, więc było to bardzo sympatyczne, tak jakby po prostu nie dzieliły nas setki kilometrów czy tysiące kilometrów. Było bardzo, bardzo przyjemne. I przy tygodniu też zaprosimy na spacer po sklepach w Mediolanie. Nie możemy pojechać na shopping do Mediolanu, niestety, ale możemy.
Jak co roku
możemy to zrobić wirtualnie, więc tego typu działania też prowadzimy. Rozszerzamy naszą działalność o tego typu spotkania.
Ja jeszcze chciałam tylko dodać tutaj taki małe PS, że Italicus ma też świetną kawę.
Tak, włoską. Włoską z profesjonalnego ekspresu, tak się zapraszamy.
Jak widać, księgarze poradzą sobie w każdej sytuacji. Cieszymy się bardzo i życzymy, żeby do Państwa też Mikołaj przyszedł, bo to będzie straszny rok, jeśli Mikołaj do nas nie przyjdzie faktycznie. I dziękujemy za rozmowę.
Dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze ostatniego odcinka Radio Księgarnia chciałyśmy także podziękować innym księgarzom i księgarkom, które brały udział w naszych rozmowach, a Fundacji Miasto Literatury za zaproszenie do realizacji podcastów.
No i dziękujemy też słuchaczom za uwagę, słuchaczom tego podcastu i poprzednich odcinków Radia Księgarnia. No i niezmiennie zapraszamy do odwiedzania krakowskich księgarni kameralnych. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.
Reklama.
Księgarnia Charakter, tylko dobre i średnie książki.
Główna księgarnia naukowa, książki naukowe i nie tylko.
Galaktyka książek, księgarnia De Revolutionibus.
Ma Solid Books, będzie pani zadowolona.